Ewangelię Łukasza. Dzisiaj sobie otwórzcie, kochani, rozdział pierwszy oczywiście i będziemy z rozdziału pierwszego. I nawiązując jeszcze do tej kwestii, tej modlitwy Dorotki, że z powodu tego, że ta nieprawość się rozmnoży, to miłość wielu oziębnie i ci ludzie odejdą od Kościoła. Ja chcę powiedzieć jeszcze o jednym bardzo niebezpiecznym zjawisku, które się obecnie dostrzega, ponieważ wielu młodych ludzi odchodzi z Kościoła. Bardzo wielu młodych ludzi odchodzi z Kościoła i tym powodem, dla których ludzie odchodzą z Kościoła, jest edukacja. Albo inaczej indoktrynacja, którą te dzieci i młodzi ludzie otrzymują w szkołach. I ta indoktrynacja to jest ewolucjonizm, który im się wciska. Fałszywy pogląd, jakiś fałszywy światopogląd jedynie, który z nauką tak naprawdę nie ma nic wspólnego, im się wciska. Tak? I ja dzisiaj troszeczkę o tym też chciałbym powiedzieć, ponieważ my czytaliśmy, słuchajcie, tydzień temu, pamiętacie, z Ewangelii Świętego Jana i na naszym studium biblijnym również czytaliśmy pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana, gdzie podnieśliśmy taką kwestię, że to słowo, które było na początku u Boga, a Bogiem było słowo, ono nie tylko, że było na początku u Boga, ale wszystko przez nie powstało. A bez Niego nic nie powstało, co powstało. To Słowo, Jezus Chrystus, stworzył cały świat. Stworzył świat w taki sposób, że pierwszego dnia Bóg stworzył to i to i to i stał się poranek i wieczór i potem nastał dzień drugi. I drugiego dnia stworzył to i to i nastał poranek i wieczór. Czyli nie tylko, że Bóg nazwał te dni stworzenia dzień stworzenia, to był dzień pierwszego, to na dodatek je ponumerował, pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty, piąty, szósty, a siódmego odpoczął, ale jeszcze dodatkowo, jeszcze żeby nie było żadnej pomyłki, jakby ten dzień przedstawia jeszcze w taki sposób, że to jest doba. Jest poranek i wieczór na dodatek. Nie, że to są jakieś okresy czy coś, tylko to jest po prostu ewidentnie dzień rozumiany jako 24-godzinna doba i w języku hebrajskim tam jest użyte słowo jom. I tam się nie da tego inaczej zinterpretować, jak próbują interpretować chrześcijanie. Jacyś tacy ewolucyjni, którzy idą za jakimś kreacjonizmem ewolucyjnym i próbują ci, jak chrześcijanie, nie wiem co, mieszać jedno z drugim, bo się boją, że jak odrzucą ewolucjonizm, nagle to im się Biblia załamie albo coś. Nie, my się trzymamy Pisma Świętego i tej wykładni. Jezus Chrystus sam wie najlepiej, bo sam to wszystko stwarzał. I kiedy przychodzą faryzeusze do Jezusa i się go pytają o kwestię rozwodów, co Pan Jezus Chrystus mówi? Mówi tak, słyszeliście, że na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Bóg stworzył, to mówi Pan Jezus Chrystus, Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę, tak? A ci kreacjoniści ewolucyjni co powiedzą? Nie, człowiek wyewoluował z nie wiem co, z czegoś, z jakiegoś przodka wspólnego. Bóg nie stworzył, w sensie w jednorazowym akcie, tak jak jest to opisane w Księdze Rodzaju. Ja się z tym nie zgadzam. I ma to związek absolutnie z tym, co my dzisiaj podnosimy. Mamy Adwent, mamy narodzenie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, który się narodził, bo za chwileczkę my czytamy, że to Słowo, które stwarzało cały świat, stało się ciałem. Bardzo ciekawa rzecz. Słowo stało się ciałem. Bóg się narodził. W innym wypadku my czytamy. Bóg się narodził. Wiesz, On się narodził jako człowiek. Czyli co? Najpierw to ciało wyewoluowało z jakiejś małpy albo z jakiegoś praprzodka nas i małpy, a potem co? Bóg w to się wcielił? To jest degradacja natury. To jest jakieś ośmieszenie Pana Boga. I ja chcę powiedzieć, że ewolucjonizm absolutnie jest nie do przyjęcia i on wali w cztery podstawowe rzeczy. Po pierwsze, wali w wiarygodność Pisma Świętego, gdzie Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi to i opisuje, w jaki sposób Bóg stworzył cały świat, a on z racji tego, że jest Bogiem, mógł tak stworzyć. Ja się w ogóle dziwię, dlaczego jemu to zajęło aż 6 dni. Przecież on to mógł po prostu skinąć palcem i zrobić to w ciągu 2 sekund, albo sekundy, albo nie potrzebował w ogóle żadnej sekundy. Mógł? Mógł. A dlaczego zrobił to w ciągu aż 6 dni? No, miał w tym jakiś cel. Tak? Czyli pierwsza rzecz, wali to w autorytet Pisma Świętego, gdzie Pismo Święte jest podważane i podważana jest jego wiarygodność, autentyczność i prawdziwość tego Pisma Świętego. Dwa, wali to w naturę Boga. Naturę Boga, bo Bóg, który oni próbują powiedzieć, że ten Bóg stworzył ten cały świat używając mechanizmu ewolucji. Ale co oni w ten sposób mówią? Oni w ten sposób mówią, że za tym wszystkim stoi, bo u podstaw ewolucjonizmu jest dobór naturalny. A dobór naturalny to nic innego jak śmierć słabych organizmów, gdzie słabe organizmy po prostu przegrywają w walce i to jest rzeź. I to jest rzeź. Rzeź na życie i śmierć, gdzie słabe organizmy przegrywają w walce z silnymi organizmami. Trup ściele się za trupem i to jest ewolucjonizm, no nie, bo organizm musi umrzeć i to jest dobór naturalny, jak oni tak twierdzą, gdzie organizm musi umrzeć, czyli Bóg, który używałby takiego mechanizmu, byłby Bogiem śmierci, destrukcji, Bogiem cierpienia, a nie Bogiem życia. Natomiast nasz Bóg jest Bogiem życia. Dodatkowo, kiedy Bóg stwarza ten cały piękny świat, mówi o nim, wszystko to jest dobre. Dobre. Czy śmierć jest dobra? Czy cierpienie jest dobre? Czy ból jest dobry? Czy choroby są dobre i jakieś anomalia i deformacje? Nie. To wszystko jest złe. Bóg nie mógłby, gdyby był dobry, stworzyć świata, używając mechanizmu ewolucji. To wali w jego naturę. Bóg nie byłby Bogiem miłości i świat, który by w ten sposób stworzył, nie byłby światem dobrym i doskonałym. Tak, trzecia rzecz, wali to w istotę ofiary Jezusa Chrystusa. Trzecia rzecz, wali to w zasadność ofiary Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, ponieważ ewolucjonizm zakłada śmierć przed grzechem. Jest absolutnie wykopytniony obraz do góry nogami. Najpierw mamy śmierć, wiele śmierci i z powodów tych wielu śmierci pojawia się nagle człowiek, który wyewoluował. Tak? Gdzie tu jest miejsce na coś, o czym przedstawia Biblia, mianowicie na to, że śmierć przez co weszła? Grzech Adama. Był Adam na początku wspaniały, piękny, doskonały świat stworzony przez absolutnie doskonałego Boga i pojawia się grzech. I grzech zmienia wszystko. Cała destrukcja, wszystko wali się po prostu w gruzy. Zmienia się natura, nie tylko człowieka, ale natura całego świata. Przez grzech weszła śmierć. A nie odwrotnie. I tylko w tym ujęciu ofiara Jezusa Chrystusa ma sens. W innym wypadku, po co Chrystus umierałby na tym krzyżu? Po co by miał nas odkupić z naszego grzechu albo od śmierci, skoro śmierć była przed grzechem? Bez sensu to jest przecież. Z czego miałby nas ratować wtedy Jezus Chrystus? Po co On umarł na tym krzyżu? To jest bez sensu. Ewolucjonizm wali w krzyż Jezusa Chrystusa, który traci absolutnie sens, ponieważ mamy śmierć przed grzechem. Tak? A jest odwrotnie. Grzech jest przyczyną, czy też śmierć jest skutkiem grzechu. I tylko w tym sensie, w ten sposób ujmując tą kwestię, ofiara Jezusa Chrystusa za nasze grzechy, aby nas uratować od skutków grzechu, tego skutku, jakim jest grzech, tylko w taki sposób krzyż Chrystusa ma sens. Tak? To jest i czwarta rzecz, ostatnia, którą chcę wspomnieć, a my świętujemy Boże Narodzenie, to wartość człowieka. Wartość człowieka. Jeżeli, tak jak twierdzą ewolucjoniści, człowiek powstał z prochu, w sensie z nieożywionej materii, w tym sensie z nieożywionej materii, jak oni twierdzą, i powstał w wyniku ewolucji, to ile warty jest człowiek? Tyle co proch. Tyle co nic. Jeżeli on wyszedł z jakiegoś prabagienka, z jakiejś prabiotycznej zupy, to ile jest warty człowiek? Ile jest warte jego życie? Ile jest warta jego wolność? Tyle co nic. Tyle co nic. Tak? Ktoś kiedyś obliczył, że jeżeli by policzyć, ile jakby tych atomów, różnych pierwiastków jest w człowieku, to ktoś obliczył człowieka na $12. Za $12, jakby odłożyć w tobie tą ilość żelaza, miedzi, różnych innych składników i chcieć to sprzedać gdzieś na jakimś rynku, może nie czarnym, to jego wartość jest $12. Tak? A co Biblia mówi na temat człowieka? Człowiek został stworzony na wzór i podobieństwo Boga. Człowiek jest obrazem Boga. To absolutnie. Więc jaka jest jego wartość? Jaka jest wartość człowieka? Absolutnie podniesiona po prostu na wyżyny. Czy jest coś bardziej wartościowe od Boga? Nie. Nic. Bóg jest najbardziej, najwyższą istotą, a człowiek jest stworzony na jego obraz, jako jego imidż. Przepraszam, taka figura retoryczna, przepraszam bardzo. Ale jest tak, jaką ma wartość. Więc ja się wcale nie dziwię, że to słowo, ten Jezus Chrystus, aby odkupić człowieka, właśnie wcielił się w człowieka. Bo nie ma żadnej istoty jakby bardziej przypominającej Boga jak człowiek. Właśnie dlatego Jezus Chrystus upodobał sobie człowieka. Nie anioła, nie archanioła, one nie są stworzone na podobieństwo Boże, zauważcie. To są tylko jakieś duchy po prostu pomocnicze, którymi Bóg się po prostu posługuje. One nie są stworzone na podobieństwo Boga. Na podobieństwo Boga został człowiek stworzony. I to podnosi autentycznie, to podnosi je i przedstawia wartość człowieka. Tak? A ewolucjonizm co robi? Diabeł wie o tym, że człowiek został stworzony i diabeł po prostu nienawidzi Boga. Przepraszam, albo nie, nie będę używać brzydkich słów. Po prostu jak diabeł widzi człowieka, to mu się źle robi i zaraz idzie do toalety, bo mu się źle robi na widok człowieka. Więc co diabeł chce zrobić? Zniszczyć tego człowieka, przeinaczyć, rozwalić ten obraz Boga, bo on na niego nie może patrzeć. Tak? Więc przychodzi do tego ogrodu Eden, bierze jakiś kamulec i rzuca w to lustro. I udało mu się je roztrzaskać na tysiące, miliony kawałeczków. Bo to lustro jest, wiesz, delikatne. Nie? I widzimy dzisiaj, co diabeł zrobił z człowiekiem. Jak ją wynaturzył w ewolucjonizmie, zrobił karykaturę człowieka. Człowiek, który powstaje z małpy. Na litość boską. To jest karykatura. Najgorsza chyba karykatura z możliwych. Chociaż nie, może jakby przyrównał. Ale oni jeszcze idą dalej. Ale nie będziemy w to więcej wchodzić. Tak? Dobrze. To jest kwestia związana troszeczkę ze świętami Bożego Narodzenia. Bo Bóg upodobał sobie właśnie wcielić się w nic innego, jak właśnie tylko w człowieka, przyjmując prawdziwą naturę ludzką dzisiaj. Przyjął prawdziwą ludzką naturę, stając się prawdziwym człowiekiem. I ja chcę, żebyśmy właśnie odnieśli się dzisiaj do tej Ewangelii Łukasza, abyśmy mogli tak po prostu zobaczyć. Takie jedno wydarzenie dzisiaj, pierwszy rozdział, mówi nam o czymś bardzo ciekawym, tym wszystkim, co poprzedza narodziny Jezusa Chrystusa. Oto Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza, miał on swoją żonę, na imię jej było Elżbieta. I on po prostu idzie do świątyni. Mamy sytuację taką, że Bóg nie przemawia przez proroków od kilkuset lat. Jest cisza. Normalnie jałowa ziemia. Nic. Po prostu Bóg zamknął swoje usta, koniec. Obraził się na Izraela i po prostu nie mówi do nich. Kilkaset lat. Aż nagle coś zaczyna się dziać. Jakieś pojawia się jakieś światełko w tunelu. Tak jakby Bóg się, nie wiem co, przestał gniewać. Przepraszam za taki obraz, dość taki może toporny, ale coś chcę przez to powiedzieć. I ten Zachariasz idzie do świątyni i tam w tej świątyni zjawił mu się anioł i zapowiada mu fajną rzecz. Fajną rzecz mu zapowiada. Skracam to troszkę historię, bo on przez całe swoje życie, tak jak kochał swoją żonę, ale niestety nie mogli mieć dziecka, a byli już w podeszłym wieku. I tamten anioł mu się zjawił i rzekł do niego: słuchaj Zachariaszu, 13 werset, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Jan mu będzie na imię, Janek. Janek. Takie, wiecie, polskie, piękne, jakby zdawałoby się polskie imię. Janek, nie wiem, Jan Gajos na przykład. Czterej pancerni i pies. Tak, pamiętasz ten film, Janek. Polskie? Nie, żydowskie. Żydowskie imię. Zresztą jak większość naszych polskich imion, prawda? Piotr. Też żydowskie imię, tak? Nie wiem, Irek, jak z twoim imieniem, tak? Też nie wiem, jak z Gosią jest. Ale Bożena? Boża żona. Ja spodziewam się na pewno żydowskie, normalnie jak nic. Boża żena, to nie z rosyjska, ale pewnie. Dobra, idziemy dalej. I Janek będzie miał na imię, Janek, tak? I on będzie napełniony, jest dalej napisane, Duchem Świętym. Już w łonie matki swojej jest napisane. Bardzo piękna historia, która się kończy oczywiście tym, że Zachariasz nie uwierzył temu słowu i anioł mu mówi, że dlatego, że nie uwierzyłeś, za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim. I Zachariasz rzeczywiście zamówił. I jak on wyszedł z tej świątyni, po odbytej tej służbie, wszyscy poznali, że coś tam się wydarzyło w tej świątyni, bo nie mówi, dawał jakieś znaki ludziom, mówił językiem migowym do tych ludzi. I po tych wydarzeniach, czyli już coś zaczęło się dziać, Bóg nie mówi kilkaset lat, a tu nagle coś się zaczęło dziwnego dziać. O, jakieś ożywienie w Izraelu, A za chwileczkę czytamy, 26 werset, a w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedł do niej ten anioł pański i powiedział do niej, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I ona się zatworzyła, się przestraszyła w ogóle, no bo no nie wiem, jak dorosły mężczyzna by zobaczył takiego, wiecie, anioła, to też pewnie by się wystraszył, więc ona się wystraszyła troszeczkę i rzekł do niej wtedy anioł, nie bój się, no nie, bo ona się wystraszyła, nie bój się Mario, bo znalazłaś łaskę u Boga i dlatego, że znalazłaś łaskę u Boga, to poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Jezus teraz. Chcę się zapytać. Jezus to jest polskie imię czy żydowskie imię? Nie odpowiadaj mi. Dobra, idziemy dalej. Dalej anioł objawił coś tej Marii. Ten będzie wielki. Wielki. Ja tylko próbuję powiedzieć, że ta Maria, ta Miriam, to też jest żydowskie imię. Tak? To też jest żydowskie imię, to nie jest polskie imię i chcę nam tylko tak uświadomić, że jak ktoś tak po prostu bardzo w Polsce mocno modli się do Marii, to ja chcę powiedzieć, że modli się do Żydówki. I jeżeli Polska została oddana we władanie Marii Królowej Polski, to Maria, to przepraszam, to Polska została oddana we władanie jakby Królowej Żydówce została oddane we władanie. Nie wiem, czy to tak zabrzmiało, jak miało zabrzmieć, tak? Dlatego po to mi są te imiona potrzebne, tak? Ale dalej jest objawione coś o tym Jezusie Chrystusie. Poczniesz i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, bo jemu się ten tron należy, bo jego on jest. I będzie on królować nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, zapytała się, słuchaj, ale ja nie wiem, słuchaj, jak się to stanie, bo ja nie znam męża, jeszcze nie współżyłam cieleśnie z żadnym mężczyzną. Więc co to jakby, no wiesz, ja też nie mam żadnej wiedzy o in vitro i tak dalej, bo to jeszcze nie ten czas i nie ta technologia, więc się już też tego nie pytała. A anioł jej odpowiedział coś bardzo ciekawego. Duch Święty stąpi na ciebie. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi z ciebie, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Tak? I na to wszystko, na te słowa Maria rzekła, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. I anioł odrzekł od niej. Tak, zgadzam się na to. Ja przyjmuję ten dar. Chcę być matką Najwyższego. Tak powiedziała Maria. Cokolwiek będzie się działo, jakiekolwiek będą jakby tego konsekwencje, bo na pewno sobie zaraz zdawała z tego sprawę, jakie będą mogły być tego konsekwencje, że może będzie i oskarżona za chwileczkę o cudzołóstwo, a wiadomo, że w takim wypadku kamienowano kobiety, ale ona się nie wystraszyła tego wszystkiego, tylko przejęła. Przyjęła Zbawiciela, mimo konsekwencji. I chcę powiedzieć, to, że ona żyje i to, że się Jezus Chrystus narodził, jest zasługą Józefa. Józefa, który w tym wszystkim zachował się jak facet... Ja to muszę powiedzieć, Bożenka. Jejku. Dziękuję. To chciałem powiedzieć właśnie. Ale też Gosia coś ciekawego powiedziała, kto był uważny. Facet z godnością, dziękuję. Facet zachował się jak... Godnie się zachował, prawda, Józef? Godnie się zachował. I w ten sposób, słuchajcie, co on zrobił? Ochronił życie. Ochronił Marię i to dziecko w jej łonie, które się rozwijało. Mimo, że wiedział, to nie jest jego dziecko. A dzisiaj co robią? Faceci, którzy nie mają godności, uciekają. Tak? Uciekają. A nie tylko uciekają, tak? Ale czasami zmuszają kobiety do tego, aby abortowały. Ich dzieci, nie cudze. Tu mamy do czynienia z cudzym dzieckiem, tak? Józef wiedział, że to nie jest jego. A tamci? Bez godności żadnej. Nie tylko, że nie przyjmują, ale zmuszają swoje partnerki albo żony do tego, aby abortowały ich dzieci. To jest dopiero piekło kobiet, ja chcę powiedzieć. Jeżeli te kobiety występują w tych marszach i mówią o jakimś swoim piekle, to ja powiem, to jest właśnie ich piekło. Kiedy na swojej drodze spotykają takiego bezgodności, to jest piekło kobiet. Dopiero to jest piekło kobiet. I chcę powiedzieć i tutaj podnieść rolę Józefa w tym wszystkim, który przyjął nawet nie swoje. Pewnie wiedział, albo tak przypuszczał, może z gwałtu. Nie wiem, ale przyjął. Tak? Postawa mężczyzny, który ma godność, który prawdziwie kocha, który potrafi przyjąć, który potrafi przebaczyć. Może miał wiele pytań różnego rodzaju. Oczywiście w tym wszystkim pomógł mu Bóg, jak my czytamy. Tak? Jak my czytamy Ewangelię Mateusza, która uzupełnia tą całą historię, to my tam też widzimy, ile zachodu też było ze strony Pana Boga, żeby przekonać tego Józefa, żeby on przyjął to dziecko, że to nie jest tak, jak on sobie myśli i podejrzewa. Wiecie, to też jakby tutaj Pan Bóg musiał też Pan Bóg troszeczkę nad człowiekiem popracować. Tak? To nie było też takie proste wszystko. Tak? I ta cała historia oczywiście kończy się dalej tym, że rodzi się Jan Chrzciciel, przychodzi ten czas rozwiązania tej Elżbiety, rodzi się Jan Chrzciciel, wcześniej Maria odwiedza Elżbietę i tam są takie piękne słowa, gdzie Elżbieta, kiedy spotkała się z Marią, która do niej przyszła ją odwiedzić, mówi coś takiego bardzo ciekawego, ale zanim to, kiedy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, zanim powiedziała coś do Marii na skutek tego, że ją zobaczyła, najpierw poruszyło się dzieciątko w jej łonie i jest napisane, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Tak? Czyli tak, mamy sytuację taką, że długo, długo nic przez wieki, nic, Bóg milczy, a tu nagle przemożne działanie Ducha Świętego się rozpoczyna. Rozpoczyna się era Ducha Świętego po tym takim milczeniu Pana Boga. Zauważyliście, tak? Nagle tak, Zachariaszowi się wziął anioł pański, pojawił, jeszcze nie stąpił na niego Duch Święty, ale Duch Święty stąpił na Jana Chrzciciela, który był w łonie Marii, a potem stąpił na Elżbietę, jego matkę, tak, a za chwileczkę dopiero potem na Zachariasza znowu, który z Ducha Świętego zaczął mówić proroctwo, też z Ducha Świętego narodził się Jezus Chrystus. Popatrzcie, jak bardzo dużo zaczyna się tutaj o Duchu Świętym pojawiać informacji, prawda? I ta Elżbieta, która została napełniona Duchem Świętym, zawołała donośnym głosem i rzekła, bardzo ciekawe słowo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Tak? Błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria, to jest ten magnifikat wielki. Magnifikat. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wszelkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramienia swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. Jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Amen. Piękna modlitwa Marii, która wyznaje, wywyższa, uwielbia Boga i tego Boga przyjmuje. Tak? I potem mamy taką oczywiście sytuację, gdzie Maria wraca do swojej miejscowości, do Nazaret, a dla Elżbiety nastaje czas rozwiązania i rodzi syna. I rodzi syna, tam jest ta historia, gdzie się pytają, słuchaj, Zachariasz, no to jak ma być nazwany ten twój syn? Pamiętacie? I tutaj z racji tego, że Zachariasz jeszcze jakby jest niemy, matka odpowiada za niego, Jan będzie mu na imię, no ale jak Jan, jak ty Zachariasz masz na imię, no to po tobie, twój, bo taki był zwyczaj w Izraelu, to po tobie ten twój syn też powinien się nazywać Zachariasz, więc Zachariasz bierze tabliczkę glinianą i pisze, Jan będzie mu na imię. Jan będzie mu na imię. To jest, i się wszyscy dziwią z tego powodu, jak to, jak Jan, przecież w waszej rodzinie nie ma nikogo o imieniu Janek, no nie? Bo to takie polskie imię, nie? No i tak go nazwali. I wtedy Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, tak? Teraz dopiero znowuż to Zachariasza napełnił Duch Święty, i prorokował tymi słowy. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój, dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Amen. To jest Benedyktus z kolei, modlitwa Zachariasza, który został napełniony Duchem Świętym. Tak. I za chwileczkę czytamy, gdzie odbywa się spis ludności, ten dekret cesarza Augusta, i Maria wraz z Józefem poszli na ten spis. Z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że Józef był z domu i z rodu Dawida. Jest napisane bardzo pięknie. I kiedy oni tam poszli, nadszedł czas, aby Maria porodziła syna swojego. 6. werset. I dalej czytamy, i porodziła syna swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli tam w tej krainie pastuszkowie i paśli swoje trzody, i im za chwileczkę znowu ukazał się anioł pański i powiedział do nich, słuchajcie, dzisiaj narodził się wam Zbawiciel. Chwała ich oświeciła, oni się bardzo zlękli i ten anioł objawił im wielką radość. Dzisiaj narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za tym aniołem zjawiło się mnóstwo chórów anielskich i zaczęły śpiewać i głosić: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie. I anioły odeszły po tym. A ci pastuszkowie poszli zobaczyć, co się wydarzyło w tym Betlejem. Poszli, ujrzeli, znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie, i zaczęli głosić Ewangelię o tym, co widzieli. A jest napisane, 19. werset, Miriam zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I na tym chcę zakończyć. Co to znaczy, że Miriam zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim? My traktujemy, znaczy jest środowisko takie może chrześcijańskie, nie nasze, ale jest takie środowisko, które próbuje Marię zdyskredytować troszeczkę i odebrać jej, nie wiem co, godność, jakby się bali, że co, że jak ją w jakiś sposób uznają, albo ktoś powie kazanie na jej temat, to nie wiem co spowoduje, jakieś bałwochwalstwo albo coś w kościele. Nie? I oni obcinają te rzeczy. A jest napisane, Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I my uznajemy Marię za jedną z bohaterek wiary. Nie wiem, czy wy wiecie. Ona jest bohaterką wiary. Tej samej rangi jak Mojżesz, Abraham, Dawid, również i Maria. Z racji tego, że ona jest bohaterką wiary, czy my możemy się na niej również wzorować? Na jej wierze, jej postępowaniu, jej pobożności? Oczywiście, że tak. W czym? No właśnie w tym, co tu jest napisane. Ona zachowywała wszystkie te słowa i rozważała w sercu swoim. Kim jest ten Jezus Chrystus? Ten Zbawiciel, który ma się urodzić. Czyli naśladując tę wielką bohaterkę wiary, przechowuję Jezusa Chrystusa. Ja przechowuję, chcę przechowywać jej śladem wszystkie te słowa, Ewangelię w swoim sercu. Chcę to rozpamiętywać, zastanawiać się nad tym, kim jest Jezus Chrystus, co się tam dokonało tej nocy w tym Betlejem. Co to znaczy, że Słowo stało się ciałem? Co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? I jaki to ma związek z tym, jak tu jest o Nim objawione, że On zgładzi grzechy świata i że On będzie Zbawicielem i odkupi nas z naszych grzechów. Chcę się nad tym zastanawiać, chcę to zrozumieć, chcę to przechowywać w swoim sercu. A w tym jest życie wieczne, abyście poznali jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Tak jest napisane. A w tym jest życie wieczne, abyście poznali, rozpoznali. Więc to jest bardzo ważne i dzisiaj już kończąc, ja chciałbym właśnie ten aspekt naszej wiary podnieść na sam koniec. Poznanie, które jest bardzo ważne. Nie tylko wiara, która absolutnie jest fundamentem, łaska, absolutnie zbawieni jesteśmy z łaski, za darmo przez wiarę w Jezusa Chrystusa, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, aby nie było tak żadnej wątpliwości, tak? Ale ta wiara dzięki łasce Bożej prowadzi nas do poznania Boga, do poznania Jezusa Chrystusa, do poznania tej tajemnicy. Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj za Twoje słowo, które Ty kierujesz do swojego Kościoła. Ja błogosławię Ciebie, Panie, dzisiaj i dziękuję Ci za to, że Ty przemawiasz również i tej niedzieli, jak każdej niedzieli, kiedy do nas przemawiasz przez swoje słowo. Błogosław, Panie Boże, nas i spraw, byśmy tym słowem dzisiaj mogli być ubogaceni i zachęceni w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.